Pytanie do specjalisty.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Dawid, a moim Państwa gościem jest dzisiaj pan docent Łukasz Kuźma z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam pana docenta.
Dzień dobry bardzo.
Kardiologia inwazyjna, ale chcielibyśmy porozmawiać o temacie takim, który jest w kręgu zainteresowań pana docenta, zanieczyszczenie środowiska, a wpływ na nasze zdrowie, to czym oddychamy, jak oddychamy i jak sobie z tym poradzić, czy mamy na to jakiś w ogóle wpływ. Ja w recenzji, jednej z recenzji pana habilitacji, przygotowaną przez panią profesor Mariannę Janion, tutaj pozwolę sobie przeczytać, znalazłem taki wstęp, że według koncepcji przedstawionej w 1974 roku, czyli kilkadziesiąt lat temu przez Marka Lalonda, jednym z istotnych czynników warunkujących stan zdrowia człowieka w około 21% jest to środowisko fizyczne, czyli czyste powietrze, woda, gleba, dobre warunki mieszkaniowe, zdrowa i bezpieczna praca. Jak to jest w rzeczywistości?
Dzień dobry jeszcze raz. W rzeczywistości te tematy się bardzo łączą, bo tak jak pan redaktor wspomniał, około 20, mówi się, że może nawet 50% determinantów naszego stanu zdrowia w dzisiejszych czasach jest to środowisko. Wobec tego to, czym oddychamy tam, gdzie żyjemy, bezpośrednio wpływa na nasze zdrowie. I stąd jest bezpośrednia łączność pomiędzy kardiologią, kardiologią inwazyjną, kardiologią ogólnie, również neurologią, innymi chorobami, a stanem naszego środowiska. Zanieczyszczenie powietrza, smog może wpływać zarówno na rozwój przewlekłej zespołów wieńcowych, na ich progresję, ale może również działać jako czynnik triggerujący, wyzwalający ostre zespoły wieńcowe, ostre zespoły mózgowe, udary mózgu.
Panie docencie, jakby wydaje się, że powiedzmy rozmawianie o zanieczyszczeniu środowiska w Białymstoku, w regionie, który słynie z tego, jest określany jako zielone płuca Polski, jest troszeczkę takim chyba tematem na wyrost. Czy to rzeczywiście możemy mówić o zanieczyszczeniu środowiska w tak pięknym rejonie jak Białostoczyzna, województwo podlaskie?
Oczywiście, że możemy. To jest jeden z paradoksów medycyny, których jest dużo w medycynie. Powiem najpierw może, że zanieczyszczenie powietrza czy smog przyczynia się do około 50 tysięcy przedwczesnych zgonów w całej populacji Polski. Średnio ponad 2 lata życia każdy, od najmniejszego do najstarszego, ma skrócone życie z powodu zanieczyszczenia powietrza. Ten efekt jest również odczuwalny u nas w Białymstoku, czy szerzej na Podlasiu. Paradoksalnie nasze rejony, zwane wcześniej właśnie Zielone Płuca Polski, jakieś takie tereny zielone, one również mają bardzo duży poziom zanieczyszczenia i to jest związane głównie z niską emisją. My nawet określiliśmy to nazwisko i nazwaliśmy je jako polski smog. Czyli zanieczyszczenie powietrza charakterystyczne dla naszych terenów Polski Wschodniej, te rejony warmińsko-mazurskie, podlaskie, niżej lubelskie, jest to zanieczyszczenie powietrza powstałe z niskiej emisji spalania śmieci, niskiej jakości paliw, w przydomowych gospodarstwach, przydomowych piecach, w gospodarstwach domowych, co powoduje wyjątkowo toksyczne i negatywne efekty zdrowotne. W naszych pracach jako pierwsi skupiliśmy się jak gdyby na rejonach właśnie o umiarkowanym, a może nawet niskim stężeniu smogu i przez to udowodniliśmy, że również tu u nas odczuwalny jest efekt działania smogu na zdrowie i życie naszych mieszkańców.
Czyli my jakby na naszych terenach nie widzimy takich klębów wiszących smogowych, czy raczej to są jakby punktowe źródła, nie mamy jakby dużych takich trucicieli, dużych zakładów, które emitują różnego rodzaju zanieczyszczenia. Raczej to my, każdy z mieszkańców ma swój indywidualny udział w zanieczyszczeniu środowiska.
Tak, nie ma u nas dużej takiej wysokiej emisji, jednakże ta nasza niska emisja, emisja rozproszona, emisja z gospodarstw domowych, szczególnie jest widoczna właśnie w takich miastach jak Białystok, nawet w mniejszych miejscowościach, nawet na wsiach. Ta emisja przydomowa powoduje jednak efekt skumulowany w związku z dużą ilością źródeł emisji powoduje skumulowany efekt w postaci dużych poziomów zanieczyszczeń. Te zanieczyszczenia są duże, w szczególności zimą, kiedy główne źródło naszych domowych pieców to jest ogrzewanie mieszkań. Wtedy mamy tak de facto prawie 70-80% przekroczonych norm, jeżeli chodzi o dobowe stężenia zanieczyszczeń powietrza, w szczególności pyłów zawieszonych. Ten smog działa na nas, na wszystkich nas, nie tylko na mieszkańców bezpośrednio jako zanieczyszczenie wewnątrzdomowe, ale również znajduje się w powietrzu, którym my wszyscy oddychamy. Więc patrząc na to globalnie, czy Białystok pod względem zanieczyszczenia powietrza jest dobrym miastem do życia? Paradoksalnie nie, a efekty są tutaj najbardziej toksyczne właśnie w sezonie zimowym, w sezonie grzewczym. Wspomnę tylko, że poprzednia zima, która była dość łagodna w związku ze zmianami klimatycznymi, które są trochę pochodną rzeczą związaną z zanieczyszczeniem powietrza, mieliśmy odnotowane przekroczenia dziennych norm, jeżeli chodzi o pyły zawieszone w około 180 stacjach z 210 stacji pomiarowych w całej Polsce, a u nas w terenie miasta Białystok było to około 60% dni. Mówię o sezonie, o ostatnim sezonie grzewczym.
Jest to niepokojące, aczkolwiek ja też lubię chodzić na spacery po osiedlu. Uważam to za jako taki swój dodatek do zdrowia, żeby pospacerować. Natomiast szczególnie jak zaczyna się sezon grzewczy, w przełom września, października, listopada, odnoszę wrażenie, że to, co udało się nam przez wakacje zgromadzić, właśnie w tym momencie ląduje w piecach i różny kolor ma ten dym, ale też i różny zapach, jak się po prostu wędruje się przez osiedle. Jest to chyba brak naszej odpowiedzialności za własne zdrowie, czyli jakby powiedzmy palimy w czymś, co się w ogóle do tego nie jest przeznaczone, nie nadaje się. Wręcz jakby w formie takiej jakby przestrogi, podobno śmieci się dzielą na takie, które można palić w dzień, na takie, które bezpieczniej jest palić w nocy, ponieważ dają kolorowy dym. Czy to prawda?
No, można powiedzieć, że jest to zgodne z pewnym klasykiem. Na pewno jest to złe i jest na pewno to negatywne. Czy tak jest? Tak, poziomy, jeżeli patrzymy na poziomy godzinowe, w godzinach wieczornych, mimo brachu ruchu samochodowego, poziomy zanieczyszczeń są wyższe, czy oczywiście związane jest z ogrzewaniem przydomowym. Dlaczego to, co pan redaktor wspomina, brak jest jak gdyby tych efektów? Dlaczego potencjalnie Białystok jest uznawany za miasto wolne od zanieczyszczenia powietrza? To jest ta rzecz, o której pan redaktor wspomniał, czyli brak stacji pomiarowych, czyli spacerując wieczorami po osiedlach, szczególnie peryferyjnych, suburbiach Białegostoku, sami możemy wyczuć, wyłąchać te zanieczyszczenie powietrza. Jednakże stacje pomiarowe, które są umieszczone, są często za rzadko umieszczone. W Polsce mamy tylko 180 stacji pomiarowych na prawie 312 tysięcy kilometrów kwadratowych naszego kraju. Nie oddają w pełni zagrożenia tym efektem. My te zagrożenie możemy odczuć jako klinicyści, jako lekarze, czyli obserwując zwiększoną liczbę przyjęć pacjentów w dniach ze zwiększonymi stężeniami smogu, szczególnie z powodu ostrych zespołów wieńcowych, zawałów mięśnia sercowego, udarów, ale nawet zaostrzeń przewlekłej choroby nerek, astmy, ze stale zwiększającym się odsetkiem dzieci, w szczególności jest to grupa najbardziej narażona na zanieczyszczenie powietrza, z astmą, z atopowymi chorobami skóry, z ogólnymi takimi objawami zanieczyszczenia albo wpływu smogu, jak tak dekoncentracja, może jakiś nawracający kaszel, zapalenie spojówek, które wydają się czymś łagodnym i przemijającym. Jednakże pamiętajmy, że problem ze smogiem jest taki, że musimy działać dość szybko, bo on się jak gdyby, toksyczne efekty związane ze smogiem kumulują się w naszym organizmie. Czyli krótkie efekty związane z pojedynczym wzrostem zanieczyszczenia powietrza mogą wyzwolić nam jakiś ostry zespół wieńcowy, czy też udar mózgu. Jednakże wieloletnie przewlekłe narażenie na zanieczyszczenie powietrza powoduje nieodwracalne, długie zmiany chorobowe, które w zasadzie dotyczą całego śródbłonka, czyli w zasadzie całego układu krwionośnego, układu sercowo-naczyniowego, ale również układu oddechowego.
Pan docent wspomniał o różnych czynnikach, o pyłach zawieszonych i tak dalej. Co tak na dobrą sprawę niepokoi naukowców w powietrzu? Jakie czynniki? Bo tam się mówi się o różnych tam jakieś PN, jakieś tam różne, które są dla naszego zdrowia te zanieczyszczenia najbardziej niebezpieczne i ewentualnie, czy dałoby się, w jaki sposób możemy je wyeliminować z naszego środowiska? No bo jakby żyjemy tu i teraz, chodzimy, oddychamy, nie da się bez oddychania. Trudno sobie nawet wyobrazić, żebyśmy chodzili w masce przeciwgazowej, bo zwykła maseczka, do których żeśmy się w ostatnich latach z powodu COVID-19 przyzwyczaili, to raczej nas nie uchroni przed zanieczyszczeniami powietrza. Jak to wygląda z punktu widzenia takiego praktycznego?
Znaczy, z punktu widzenia praktycznego to niepokoi nas wszystko, bo czym jest, powiedzmy, nie wiem, smog? Smog jest zanieczyszczenie powietrza, które składa się z wielu mieszaniny, zarówno zanieczyszczeń gazowych, głównie tlenki azotu, tlenki siarki, węglowodory aromatyczne, ale również z pyłów zawieszonych, czyli są to drobne cząstki, które są zawieszone jak gdyby w powietrzu, które wdychamy. Niektóre przekraczają nawet naszą granicę przez płuca i przechodzą przez całe, jak gdyby, mają efekt toksyczny w obrębie całego organizmu. A co jest najgroźniejsze? To pytanie, trzeba było sięgnąć do źródeł smogu. Bo tak jak wspomniałem, klasyczny smog typu londyńskiego, smog kwaśny, było to związane z wysoką emisją. Były to głównie kopalnie, były to głównie duże zakłady przemysłowe, wyzwalające duże jak gdyby poziomy zanieczyszczeń związane z tlenkami siarki, z tlenkami azotu. W Polsce mamy do czynienia najczęściej z tak zwanym polskim smogiem. Jest to specyficzny smog, który wynika z niskiej emisji i tam głównym źródłem zanieczyszczeń są pyły zawieszone o bardzo głębokiej, bardzo małej średnicy, przez co mogą dyfundować głęboko w obrębie naszego organizmu i siać wyjątkowo, w szczególności kardiotoksyczne efekty. Ale oprócz tego mamy w Polsce, pojawia się również smog fotochemiczny, smog typu Los Angeles, gdzie głównym problemem są węglowodory aromatyczne oraz tlenki azotu wynikające z przemian i wysokie stężenie ozonu wynikające z przemian związanym z wysokim nasłonecznieniem i z emisją gazów z ruchu drogowego. Ale również, co ciekawe, od kilku lat w Polsce obserwuje się nowy rodzaj smogu, niespotykany nigdy wcześniej, czyli to są pyły sacharyjskie. W związku ze zmianami klimatycznymi, troszeczkę ze zmianą różnicy temperatur, zmieniły się wiatry i coraz częściej, szczególnie we wschodnie nasze regiony, to wynika z geografii, z przepływu wiatrów, z naturalnych barier górskich, dopływa do nas smog pochodzenia sacharyjskiego.
Czyli pył uniesiony.
Czyli drobny pył uniesiony z nad Sahary, pył organiczny, głównie sole krzemu, sole innych metali, które wdychamy, osadzają się w naszych organizmach, w szczególności w płucach.
Pan docent wspomniał o dwóch takich jakby grupie objawów takich miejscowych, czyli to jakby bezpośrednie podrażnienie, bo czasami rzeczywiście wychodzimy na podwórko i czujemy, że tam nas aż drapie w gardło, jest to od razu łzawimy, czy powiedzmy kichamy, prychamy i ten dym nas drażni, ale też o takim działaniu ośrodkowym. No, miejscowe możemy sobie wyobrazić, że te zanieczyszczenia drażnią nasze śluzówki, miejsca takie newralgiczne na różnego rodzaju podrażnienia. Natomiast jak to w sposób, czy to później się dostaje się przez pęcherzyki płucne, dostaje się do krwiobiegu i tam wpływa to na nasze funkcjonowanie?
Tak, gazy, wszystkie gazy, którymi oddychamy, dyfundują naturalnie przez barierę w płucach, ale również te pyły zawieszone, te o średnicy bardzo małej, poniżej 2,5 mikrometrów albo jeszcze mniejszej, bezpośrednio dyfundują przez śródbłonek. Działają w organizmie w sposób uogólniony, bezpośrednio uszkadzając śródbłonek w obrębie całego układu krwionośnego. Oczywiście doprowadzając do miejscowego stanu zapalnego, zwiększając miejscową trombogenność, upośledzające reakcje redox, ale też działają w taki sposób uogólniony poprzez zwyczajne zwiększenie ciśnienia tętniczego od krwi, zwiększenie tętna, indukcja różnego rodzaju arytmii. To są wszystkie te mechanizmy, które odpowiadają za zdolność wzrostu nagłego zanieczyszczenia do jako czynnika wyzwalającego ostre zespoły wieńcowe, czyli zawały mięśnia sercowego, czy też udary. Ale tak jak mówię, ta pierwsza grupa, czyli przewlekły stan zapalny, upośledzenie naszych, zwiększenie naszego stresu oksydacyjnego, to wszystko doprowadza do przewlekłego narażenia na zanieczyszczenie powietrza, prowadząc do następującego i kulmującego się, jak gdyby, efektywnych negatywnych efektów zanieczyszczenia powietrza.
Czy możemy my w jakiś sposób zbadać, stwierdzić, w jaki sposób nasz organizm jest, powiedzmy, zatruty? Czy to jest jakaś możliwość taka naukowa, czy raczej jest to pośrednie wnioskowanie, pośrednie takie, że mamy przyspieszony, przewlekły wpływ toksyczny zanieczyszczenia, rozwija się nam miażdżyca, mamy zaburzenia w układzie krzepnięcia i to już jest jakby krótka droga do tego, żeby dostać zawału udaru mózgu.
Możemy, znaczy my w naszych badaniach skupiamy się na badaniach dwutorowych. Na pewno na podstawie dużych badań epidemiologicznych, które przeprowadzamy w terytorium całej Polski, a w zasadzie nawet europejskiej, udowodniliśmy wpływ ogólnego narażenia nas na zanieczyszczenie powietrza związane z przewlekłym, jak gdyby, wzrostem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz jako czynnika triggerującego. W badaniach takich skupionych na mniejszych kohortach pokazaliśmy, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem w prostym mechanizmie możemy zbadać, jak w naszym moczu, które wydalimy następnego, jak kumulują się w większych ilościach, czy metale ciężkie, czy różne metabolity. Ale również w postaci tego, o czym pan redaktor mówi, proponujemy pewne rozwiązania. Te rozwiązania to jest taki nasz autorski wskaźnik, a może indeks, który nazwaliśmy pyłolata. Jest to indeks troszeczkę podobny do powstałego kiedyś paczkolata, opartego o narażenie, znaczy ryzyko związane z paleniem papierosów. Czyli to był prosty schemat, jak dużo papierosów paliliśmy. Tutaj podobnie, szacując na podstawie naszych badań przewlekłe narażenie na zanieczyszczenie powietrza, prosty sposób matematyczny określamy te nasze obciążenie w postaci pyłolat. Jest to jeden z czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, takich samych jak te paczkolata, czyli ilość wypalonych papierosów, czy nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hiperlipidemia, czy przewlekła choroba nerek.
Pan docent wspomniał o paczkolatach, czyli jakby krótkie, nie może w tym momencie nie zabraknąć pytania o palenie papierosów, które też jest swego rodzaju takim zanieczyszczeniem. Palimy w piecu, później to tam się roznosi, wdychamy, a tutaj palimy bezpośrednio, wdychając dym tytoniowy, który myślę, że tam troszeczkę tych substancji toksycznych też zawiera. Jak to możemy porównać, te dwa czynniki?
Możemy, oczywiście to jest to samo, znaczy ja nawet w swoich niektórych tekstach, czy naukowych, czy publicystycznych, staram się uknąć, że zanieczyszczenie powietrza jest nowym paleniem. Z paleniem może sobie jeszcze nie poradziliśmy, bo w Polsce te efekty są różne, ale na pewno świadomość społeczna jest duża. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, świadomości tej nie ma albo jest niska. Na pewno władze, czy też na poziomie, nie wiem, samorządowym, czy nawet ogólnokrajowym, nie podejmują wystarczających działań, aby z tym walczyć. Efekty są o tyle różne, że paląc papierosy szkodzimy głównie sobie. Oczywiście palenie bierne jeszcze uwzględniamy, ale to jest zwalczane przez państwo, nie można palić w miejscach publicznych, ani różne takie rzeczy. Zanieczyszczając, spalając powietrze, spalając przydomowych, szkodzimy najczęściej sąsiadom albo całym społeczeństwom, tak? I tu jest ten, efekty są o wiele większe. Mówiąc obrazowo, oddychając powietrzem w Katowicach w 2018 roku, wnieśliśmy ze sobą taki sam ładunek związany z negatywnymi efektami zdrowotnymi, jakby każdy palił paczkę papierosów dziennie.
Czyli to może jakby to jest dramatyczna informacja.
No to jest dramatyczna. Tak jak mówię, zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do 50 tysięcy zgonów w Polsce. I to są ostrożne szacunki, gdyż według moich obserwacji albo moich nawet badań, poziomy zanieczyszczeń w Polsce są mocno niedoszacowane. Średnio każdy, od dziecka, które de facto się dopiero urodziło, do dorosłego, ma skrócone życie około ponad 2,5 roku z powodu zanieczyszczenia powietrza. To są bardzo duże liczby, bardzo negatywne efekty. Efekty w każdym zakresie, bo zarówno w społecznym, obciążenie dla służby zdrowia, obciążenie dla opieki zdrowotnej, obciążenie dla całego państwa, tak, bo to prowadzi również przedwczesne choroby, niewydolność serca, jako wtórne do ostrych zespołów wieńcowych, udary. To stanowi bardzo duże zdrowotne, ale też ekonomiczne wyzwanie dla państwa. Z drugiej strony brak świadomości, brak dostarczających mechanizmów, aby przekonać naszych dysydentów, powoduje, że temat ten jest pomijany. A wracając do, jeszcze tak może wrócę, pan redaktor pytał się o Białystok. Białystok jest, nie jest może na przodzie w Polsce, ale na pewno nie jest jako najbardziej zdrowe miasto, tylko warto wspomnieć, że patrząc szerzej, Polska, jesteśmy najbardziej zanieczyszczonym państwem w Europie.
O, tak. Panie docencie, a takie, co w takiej sytuacji my możemy zrobić? Ponieważ no, palenie papierosów, no to podejmujemy decyzję, rzucamy palenie, jest presja w domu, nie pal, w pracy nie pal, w końcu się człowiek już nie można nigdzie palić, rzuca to palenie. W jaki sposób uchronić się przed zanieczyszczeniami ogólnymi, takim wynikającym z palenia różnego rodzaju substancji? No, wpływ na sąsiada umiarkowany, bo zawsze po kryjomu może coś tam spalić, nie? Nawet nas nie będzie pytał. Też ja tak jakby zacząłem się zastanawiać się, czy prowadzenie zdrowego trybu życia w takich warunkach, szczególnie jesienno-zimowych, czy jest dla naszego organizmu korzystne, ponieważ jeśli ja wyjdę na spacer, jeśli ja będę biegał, będę jeździł rowerem, to moje zapotrzebowanie na powietrze, na tlen będzie dużo większe, więc ja będę intensywniej oddychał i ja więcej tych różnego rodzaju substancji toksycznych wchłonę. Jak temu zaradzić? Czy jest jakiś sposób?
Tutaj może zacznę od końca. Na pewno tak jest, panie redaktorze, że aktywność fizyczna na zewnątrz dalej wydaje się być korzystna, szczególnie przy niskich i umiarkowanych poziomach zanieczyszczenia powietrza dla osób zdrowych. Jednakże biorąc pod uwagę dzieci, osoby starsze z wielochorobowością, już te umiarkowane, a nawet niskie poziomy zanieczyszczenia powietrza przynoszą więcej efektów negatywnych niż zdrowotnych. Jeżeli chodzi o osoby zdrowe, dopiero przy wysokich, bardzo wysokich, ma to więcej skutków negatywnych niż pozytywnych. Pamiętajmy jednakże, że zimą w Polsce mamy, nawet w naszym Białymstoku, przy przeważających ilości dni poziomy zanieczyszczenia wysokie, bardzo wysokie, a nawet czasami alarmujące, czyli sięgające już w ogóle norm dotyczących konieczności alarmowania, czyli uciekania. Jak się za tym zabezpieczać? To wydaje mi się, że tu potrzebne są złożone wielofalowe mechanizmy. Na pewno świadomość, to jest to, co teraz robimy, czyli zwiększamy świadomość obywatelską. Na pewno własne działania w kontekście postaw prozdrowotnych, proekologicznych, zrozumienia pewnych mechanizmów. Wiadomo, że to ma jakieś ograniczenia, bo wynikające głównie z sytuacji socjoekonomicznej, ale tutaj przechodzimy do trzeciej rzeczy, czyli do naszych dysydentów, więc na pewno trzeba wywierać na nich presję, żądać zmiany działań, propagować te organizacje, czy też partie polityczne, które widzą w tym konieczność zmiany i obiecują realną zmianę. Bo jednakże ta zmiana, tak jak pan redaktor mówi, u nas w domu możemy się zamknąć, prawda? Wstawić oczyszczać powietrza, mieć dobre warunki domowe. Co dalej? Wychodzimy na dwór. Są już rozwiązania technologiczne, bo jak wiemy, technologia, biznes zawsze jest wyprzedza. Są na przykład, nie wiem, czy pan redaktor zdaje sobie sprawę, wózki z oczyszczaczami powietrza, więc w dużych aglomeracjach, takich jak Warszawa albo Kraków, panie jak wychodzą z dziećmi na spacer, mają wózek, który ma wmontowany zanieczyszczacz powietrza, więc on idzie w takim małym inkubatorze. Są w ogóle zestawy, nie w postaci maseczek, tylko w postaci takich nauszny, które są też słuchawkami, oczyszczacze powietrza, czyli joggerzy, ci, którzy uprawiają aktywność na świeżym powietrzu, mają indywidualne oczyszczacze powietrza, które w sposób tutaj jak gdyby infuzyjny podają powietrze oczyszczone do nosa, tak, żebyśmy mogli to oddychać. Ale to jest dalej dla niektórych, prawda? Bez wielkich zmian systemowych, bez zmian wynikających, znaczy wpływających w ogóle na priorytety naszych polityk ekologicznych, środowiskowych, zarówno na poziomie samorządowym, jak i krajowym, nie dokona się duża zmiana. Jednakże to chciałbym podkreślić, że ta zmiana zawsze jednak musi się zacząć od nas samych, czyli u nas w małym środowisku, a dopiero te nasze mikrozmiany i nasze żądania, nasze wpływy muszą wpływać na decydentów, żeby dokonać jakichś zmian systemowych.
Ubiegłoroczna, tak jakby powiedzmy, no, problemy z węglem, które się szerokim ruchem odbiły się w mediach, i informacja o tak zwanej inicjatywie Chrust Plus chyba nie polepszyła sytuacji, raczej doprowadziła do tego, że jakby powstało takie społeczne przyzwolenie, że możemy palić wszystko, co posiadamy.
No to już pan redaktor właśnie o tym wspominał. Niestety brak jest, mi się wydaje, świadomości wśród rządzących, zrozumienie skali problemu oraz raczej taki efekt, podejście do tego lekceważące, tak? No bo jest to, ciężko to wymiernie ocenić, tak? Ale to da się, bo my w naszych badaniach naszego zespołu pokazujemy realne liczby. Czy na przykład w Białymstoku, mówię teraz o naszym mieście, wzrost stężenia zanieczyszczenia jednorazowo o 10 mikrometrów na metr sześcienny wiąże się z 10% większym ryzykiem udaru niedokrwiennego mózgu, tak? Wobec tego to wymaga alokacji środków, to wymaga zaangażowania personelu. To powoduje lata utracone w życiu, czy w zdrowiu dla tych pacjentów, prawda? Oprócz tego te miejscowe wzrosty, które wynikają ze zmiany stężenia powietrza, powodują również to, że służba zdrowia jest niewydolna w tym momencie, prawda? Trzeba przesunięcie środków. Nie wszystkim możemy wtedy pomóc w sposób wystarczający, komfortowy, tak? Jakby to ktoś policzył wszystko, znaczy to jest policzone, tylko że jakby ktoś to przedstawił i dotarł z tym, jaki jest efekt ciągniony od tych zanieczyszczeń powietrza, od zaniechania tych zmian, to są kolosalne liczby, które przekładają się na zdrowie całej populacji.
W ostatnich latach pojawił się taki pojazd, który jeździ po Białymstoku, który mierzy poziom zanieczyszczeń. Nazwano go smogobusem. Czy to jest dobry kierunek do takiego dyscyplinowania mieszkańców?
Kierunek jest dobry. Na pewno w Białymstoku brakuje stacji realnych, pomiarowych. Jest to na pewno kierunek, który mógłby pozwolić na dyscyplinowanie, tylko efektywność tego jest, z tego co kojarzę, bardzo niska. Ten smogobus działa rzadko, nie przyjeżdża na wezwania mieszkańców. Tak jak pan redaktor wspominał, śmieci głównie pali się wieczorem, tak, segreguje śmieci niezgodnie z pierwotnym znaczeniem, tylko na te, które można spalić w dzień, albo na te, które można spalić wieczorem. Efektywność tego jest niska. Ja jednak uważam, że oczywiście ten sposób powinniśmy działać, ale jednak głównie nastawiać się na edukację, zachętę w sposób, czy poprzez edukację, czy poprzez zwiększenie świadomości, czy też poprzez jakieś rozwiązania na poziomie miejskim, które zachęcałyby tych mieszkańców do zmiany swoich źródeł ciepła, źródeł ogrzewania, tych pieców, tych tak zwanych kopciuchów, które jest to takim terminem, który przeszedł do naszego.
Czy możemy jakieś takie przesłanie na koniec naszej audycji, żeby każdy się zastanowił nad tym, rozpoczynając sezon grzewszy, nie podjęcia takiej decyzji, że nie będę szkodził sam sobie, sąsiadom, czy jakieś działania takie, które mogłyby nas zmotywować do tego?
Wydaje mi się, że ta audycja jest jednym z takich rzeczy, które powinny nas do tego zmotywować. Musimy sobie uświadomić skalę problemu i uświadomić sobie, że zmiana zaczyna się w nas samych, czyli w naszych pojedynczych gospodarstwach domowych, małych społecznościach, prawda? A
o skali globalnej zmian możemy zawsze mówić, patrząc na takie duże liczby, tylko jak wiemy, duże liczby nic nie dają dokładnego obrazu. Poszukajmy wokół siebie, w małych społecznościach, pomyślmy o swoich dzieciach, które są najbardziej narażoną grupą na zanieczyszczenie powietrza poprzez tam stosunek powierzchni oddechowej do powierzchni ciała, tak? Popatrzmy na to, jak zmienia się medycyna, jakie są potrzebne środki, żeby do tego. W ogóle nowe jednostki chorobowe, które są wprowadzane. Są pierwsze zgony, których bezpośrednią przyczyną zgonu było stwierdzone zanieczyszczenie powietrza. Patrzmy troszeczkę na to troszkę szerzej i starajmy się wpływać na tych naszych decydentów.
Czyli dbając o to, co używamy przede wszystkim w piecach, w jaki sposób, co tam palimy, to możemy zyskać na tym, że nie spotkamy się na szpitalnym oddziale ratunkowym kardiologii inwazyjnej, kardiologii, neurologii, oddziale udarowym, tylko spotkamy się na spacerze w parku.
Oczywiście tak, ale pamiętajmy też, że z lekarzami trzeba się spotykać, trzeba działać profilaktycznie i unikanie zanieczyszczenia powietrza jest jednym z elementów takiej profilaktyki. Tu też jest rola moja, pana redaktora, pana profesora, przepraszam, w tym również. Pamiętajmy, że jednak profilaktyka pierwotna, unikanie zanieczyszczenia albo unikanie do powstawania zanieczyszczenia jeszcze dalej jest najważniejsza.
Oj, to właśnie ten bardzo ważny wniosek z naszego spotkania, abyśmy zdecydowali się na profilaktykę, aczkolwiek w Polsce nie jest najlepiej z tym, bo my lubimy metody skomplikowane, drogie, lecznicze, a profilaktyka nie jest naszą najmocniejszą stroną. Tutaj oprócz aktywności ruchowej, do której w radiu cały czas zachęcamy, to musimy dołączyć, żeby to takie działania, żeby każdy się z nas zastanowił nad tym, co my robimy dla środowiska. Czym palimy, jakim samochodem jeździmy, gdzie korzystamy z środków, które ile należały one, żeby je pozyskać, ile należało zużyć energii, ponieważ to jest jakby wypadkową naszego zdrowia. Jak nasze środowisko sobie przygotujemy i jaki tak dalej przekażemy to naszym dzieciom, wnukom, aby nasza planeta funkcjonowała w miarę w stanie takim jeszcze funkcjonalnym. A zmiany klimatyczne niestety, ale nas nieustannie zaskakują.
Zmiany klimatyczne nas zaskakują i to jest kolejna rzecz, która wcale nie przyniesie nam pozytywnych rozwiązań związanych może ze
Ale jak będzie cieplej, to będziemy mniej palić w piecach.
Ale to jest jednym z największych mitów, bo im będzie cieplej, tym będziemy potrzebować więcej energii, żeby oziębić nasze mieszkania. To raz. Dwa, cała migracja klimatyczna, która będzie nas stykać. A trzy, pamiętajmy, że zmiany klimatu to nie są stałe zmiany. To są ciągłe, nagłe zmiany pogody, poziomu zanieczyszczenia. Te nagłe rzeczy bardzo negatywnie wpływają na nasze zdrowie, na nasze życie, a tak jak mówiliśmy wcześniej, blisko 70% naszego stanu zdrowia, jak gdyby to jest nasz styl życia plus środowisko, w którym żyjemy, tak? I tu mamy tak naprawdę największe możliwości zmiany, bo poziom opieki zdrowotnej, ogólnie opieka zdrowotna, mówiąc społecznie, w skali kraju to jest około 10, może 15% jak gdyby skumulowanej dawki zdrowia społeczeństwa. Wobec tego ja ze swojej strony mogę apelować właśnie o zmianę, a początkiem zmiany jest na początku zrozumienie, czego oczekujemy i co powinniśmy zrobić.
I takim oto przesłaniem kończymy naszą dzisiejszą audycję Pytanie do specjalisty. Moim państwa gościem był pan docent Łukasz Kuźma z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję, panie docencie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Pytanie do specjalisty.